A gościem poranka wnet pan Maciej Wąsik, polityk Prawa i Sprawiedliwości, minister, sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, ułaskawiony przez prezydenta w 2015 roku, skazany przez sąd na 2 lata więzienia w grudniu 2023 roku.
Muszę skorygować oczywiście.
No to proszę bardzo.
Skoryguję, bo przede wszystkim już nie jestem ani sekretarzem stanu, ani wiceministrem, ani sekretarzem Kolegium do Spraw Służb. Byłem długo, ale władza się zmieniła, natomiast nie zostałem skazany przez sąd. Ten wyrok jest pozorny, co zresztą wczoraj zauważył Sąd Najwyższy, mówiąc o tym, że w 2015 roku ułaskawienie, które było dziełem Andrzeja Dudy wobec Mariusza Kamińskiego, mnie i dwóch jeszcze funkcjonariuszy CBA, jest prawomocne, działało i przez to zachowujemy mandat poselski, przez to jesteśmy niekarani, a to, co zrobił Sąd Okręgowy na 20 grudnia, no, było tak naprawdę czynnością pozorną.
Było czynnością pozorną, uznaną przez marszałka Sejmu, bo na skutek tej czynności pozornej marszałek Sejmu wygasił mandat, tak to
nie,
było?
Nie, nie wygasił, tylko próbował. usiłował, nieudolnie, bo działał rzeczywiście nieudolnie, bo proszę sobie wyobrażać, że pan Hołownia chyba zachłysnął się popularnością, zachłysnął się własną osobą, jest strasznym narcyzem i uznał, że on już jest tak drugą osobą w państwie, wszystko mógł, że za chwilę zostanie wybrany na prezydenta, bo jestem przekonany, że on sobie o sobie tak myśli. I ulegał pośpiechowi, bo jeżeli by chciał w miarę skutecznie uczynić tą czynność, to musiałby poczekać na wpis do KRK, do Krajowego Rejestru Karnego. Nie poczekał na to. Pan Bodnar mu podsunął jakiś papier. Na podstawie tego papieru on zadziałał i sąd także podniósł tą okoliczność, że nie dość, że merytorycznie była to nietrafiona decyzja, błędna, bo było ułaskawienie, to jeszcze na dodatek nawet ta czynność pozorna nie została wprowadzona do KRK, więc nawet były błędy formalne w tej decyzji. A jeszcze chciałbym powiedzieć o jednej niezwykle ważnej rzeczy, bo wczorajszy dzień obnażył postać Hołowni, ale także całego obozu obecnej władzy. Otóż pan Hołownia zna chyba prawo, skoro jest marszałkiem Sejmu. Wie, jak wygląda ustawa o Sądzie Najwyższym. Jaka jest właściwość tego typu spraw? Jest oczywista. Chodzi o Izbę Kontroli Nadzwyczajnej. Ta sprawa powinna trafić do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. A on, zachłysnąwszy się własną popularnością i pięknością i władzą, próbował to zrobić inaczej. Wysłał swojego dyrektora do prezesa sądu, do prezesa Izby Pracy. Ja go znam, bo często występuje w tafelu. Nie znam go z widzenia oczywiście, nie znam go osobiście. Na kawkę, jak będąc stroną postępowania, będąc pewną stroną postępowania, bo my zaskarżaliśmy postanowienie Hołowni, więc pan prezes przyjął przedstawiciela strony postępowania, przyjął od niego po stole papier i uznał, że spróbuje to zrobić po swojemu, czyli nie przez biuro podawcze, przez jakiegoś wysłannika na kawce i na dodatek z intencją, żeby ten sędzia, to zresztą było na piśmie napisane, sam się chwalił wczoraj Hołownia, żeby wybrał odpowiedni skład sędziowski. Ja nie wiem, co to znaczy odpowiedni skład sędziowski. Myślę, że kiedyś jakaś komisja śledcza zapyta się o Szymona Hołownię o to i być może szybciej niż on sobie to wyobraża.
Wczoraj by sąd powiedział, co powiedział, że jest pan posłem, że jest w mocy ułaskawienie prezydenta, że to ułaskawienie prezydenta było skuteczne. Mariusz Kamiński jest jeszcze w przedsionku, rozumiem, takich decyzji. Tam jest właśnie w Sądzie Najwyższym spór. Pan prezes Izby Pracy ma przekazać dokumenty do drugiej izby, czyli do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Powiedział, nie przekaże tych dokumentów, bo właśnie.
Nie przekaże, bo nie dzięki chcę. Działaniom opozycji udają, że część środowiska sędziowskiego nie jest środowiskiem sędziowskim. Jeżeli się jest w justicji, jeżeli prezydent Komorowski wręczał nominację sędziowską, to jest wszystko okej, okay, a jeżeli prezydent Duda i ktoś nie jest z justicji, to jest źle. Upolitycznienie środowiska sędziowskiego niestety nastąpiło, ale właśnie przez dawną opozycję, obecny obóz rządzący. Właśnie to taki pan Prusinowski jest upolityczniony. On jest często, ja go znam z widzenia, bo jest częstym gościem TVN-u. Mówi tam rzeczy naprawdę, w mojej ocenie, często polityczne, wpisujące się w narrację polityczną obozu Tuska od dawna. Więc ja mam ogromny problem z czymś takim. I właśnie to, że on podjął tą grę z Hołownią, grę, która według wielu komentatorów, zresztą nie tak dawno, parę minut temu na łamach Radia Wnet mówił o tym Tomek Sakiewicz, no podchodzi wręcz pod czyn ścigany przez kodeks karny. Ja nie chciałbym tego rozsądzać w żaden sposób, ale jestem przekonany, że będą zadawane pytania w tym kierunku, że będziemy, przyjdzie czas, że będzie się pocił marszałek Hołownia, a być może ktoś jeszcze, odpowiadając na pytania, jak to się stało, kto mu kazał, kto mu podpowiedział. Ja słyszałem wypowiedź pana ministra sprawiedliwości Bodnara, który zresztą porusza się jak słoń w składzie porcelany i robi naprawdę rzeczy kuriozalne. Tak,
na przykład
szuka podstawy prawnej do działań, prawda? Musimy coś zrobić, ale szukamy do tego podstawy prawnej, bo nie ma podstawy prawnej, więc muszą coś naciągać. Ale słyszałem jego wypowiedź, kiedy mówił, że on doradzi marszałkowi Hołowni, do jakiej izby Sądu Najwyższego nasze odwołania skierować. Doradzi. A przepraszam, przecież ustawa o Sądzie Najwyższym i regulamin Sądu Najwyższego mówi jednoznacznie, gdzie takie odwołanie powinno trafić. Rola ministra Bodnara w tej sprawie też powinna być w pewnym momencie zbadana.
To jest niecały miesiąc od momentu, kiedy rząd premiera Donalda Tuska zaczął funkcjonować. Sporo zdarzeń jak na jeden miesiąc, sporo spraw. Ale narracja jest taka. Koalicji rządzącej, publicystów związanych z koalicją rządzącą prosta, złożona z samych neosędziów Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła decyzję marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu skazanego prawomocnym wyrokiem Macieja Wąsika. To cytuję teraz Gazetę Wyborczą i oczywiście za chwilę się rozpocznie, czy jest, czy nie jest, czy może, czy nie może. To czyta pan te wszystkie artykuły.
Nie wszystkich, nie, ale Gazety Wyborczej nie czytam, nawet jak piszą.
Ale wiele artykułów. Tak, nawet i wie pan, zna pan ten nurt myślenia.
Znam, doskonale.
No i co? I skoro mamy rząd, który mówi, właściwie prawo to my interpretujemy, to jest nasza interpretacja, to co się dalej zdarzy?
No to jest prosta droga do rządów autorytarnych, ale jeśli pan redaktor pozwoli, bo dawno nie byłem w Radiu Wnet i chciałbym przypomnieć słuchaczom Radia Wnet, o co chodzi w tym wyroku? Otóż my zostaliśmy skazani w 2015 roku przez takiego sędziego fanatyka antypisowskiego za walkę z korupcją. Za to, że przeprowadziliśmy operację, która ścigała korupcję w rządzie, uwaga, Prawa i Sprawiedliwości.
To byłaby słynna afera gruntowa.
Sprawa dotyczyła nieżyjącego już Andrzeja Lepera i dwóch panów, którzy nie zostali jeszcze prawomocnie skazani przez polskie sądy. Dwa razy dostawali w pierwszej instancji wyroki i dwa razy te wyroki zostały uchylane. My, w myśl opozycji, za ściganie korupcji zostaliśmy skazani na bezwzględne więzienie. 2 lata, wcześniej 3, teraz 2, a oni, ci, którzy te czyny popełniali, nie zostali jeszcze skazani. Jaki to jest sygnał do wszystkich funkcjonariuszy państwa polskiego? Jaki to jest sygnał dla funkcjonariuszy ABW, CBA, do ludzi, którzy ścigają korupcję? Chcecie dostać po łapkach? Nie sięgajcie za daleko, bo skończycie jak Kamiński i Wąsik. A ci, których ścigacie, będą się z was śmiali i będą formułowali akt oskarżenia. Bo dzisiaj w Sejmie siedzi Giertych, bo dzisiaj w parlamencie jest Gawłowski, bo dzisiaj Nowaka nie ma, ale to są ludzie, którzy mają zarzuty, albo powinni mieć zarzuty, korupcyjne. Korupcyjne. I oni nas oskarżają, tych, którzy ścigali korupcję, którzy stworzyli CBA, którzy cierpieli za CBA, bo był taki moment, że mieliśmy po prostu prokuratorską ścieżkę zdrowia po odejściu naszym z CBA, którzy naprawdę narażaliśmy nasze głowy i teraz przez 8 lat próbowaliśmy i z dobrym skutkiem ścigać korupcję, także wśród polityków.
No to
wszystkich maści.
To no, przypomnijmy te dwa bardzo istotne zdarzenia. Po pierwsze afera gruntowa. Afera gruntowa to było odrolnienie ziemi. Jak państwo wiedzą, kiedy ziemia jest rolna, jest mniej warta, kiedy jest odrolniona, jej wartość wzrasta wielokrotnie. W takie decyzje można było podejmować na rozmaitych szczeblach władzy. Wtedy chodziło o to, czy w tym procesie odrolnienia funkcjonariusze państwowi, wtedy wicepremier Andrzej Leper, czy w tym uczestniczy, czy nie uczestniczy. Był sygnał dla CBA, rozumiem, że są dwaj panowie, którzy mówią o tym, że są w stanie odrolnić taką
każdy
ziemię.
Dowolny grunt w Polsce, i tylko wtedy, że to dużo będzie kosztowało i w tym przypadku były to 3 miliony złotych, ale, bo 3 miliony dzieli się dobrze na 3, jak tam.
Ale ja już niedokładnie pamiętam tych scen z Mariota, bo tam ten prokurator wtedy krajowy, pan Kaczmarek.
To był minister spraw wewnętrznych i administracji.
Minister spraw wewnętrznych.
Którego wtedy Mariusz Kamiński poinformował, bo wicepremier Andrzej Leper był ochraniany przez BOR, Biuro Ochrony Rządu. No jeżeli jeżeli doszłoby do zatrzymania, to mogłoby dojść do strzelania pomiędzy funkcjonariuszami CBA, którzy realizują zadanie, a funkcjonariuszami BOR-u, którzy ochraniają osobę chronioną. I musiał dzień wcześniej przekazać informację, że może dojść do takiej sytuacji, bo może dojść do zatrzymania na gorącym uczynku.
No dobrze, ale co jakikolwiek sąd znalazł w tym? Bo rozumiem, że najpierw zaczęła się sprawa prokuratorska, jeśli tak, z tego co pamiętam. Prokurator w Rzeszowie, tak? Mogę się mylić, ale rzeszowski prokurator powiedział, nie ma żadnej sprawy, tak? A potem do tej sprawy wrócono w 2010 roku po...
W 2009 roku, kiedy Mariusz Kamiński, jako szef CBA, a premierem był wówczas Donald Tusk...
Poinformował Donalda Tuska
o aferze hazardowej. O tym, że kilku polityków Platformy Obywatelskiej działa na rzecz środowiska jednorękich bandytów, żeby zmienić prawo hazardowe tak, żeby było korzystniejsze dla tego środowiska, a mniej korzystne dla Skarbu
Państwa. Wtedy były te pod śmietnikiem rozmowy.
Tak jest, pod śmietnikiem, na stacjach benzynowych, na cmentarzu. Nie tak, żeśmy się umawiali z Rychem i tak dalej, i tak dalej. I reakcją Donalda Tuska na tą aferę nie była głębokie zmiany w swoim środowisku i nagrodzenie Mariusza Kamińskiego, że to przewidział i nie dopuścił do tego, że rząd przyjął tę ustawę, ale reakcją na to było szukanie pretekstu do odwołania Mariusza Kamińskiego.
I wtedy wrócono do afery gruntowej.
Wtedy wrócono do jakiegoś zapomnianego zawiadomienia z afery gruntowej i odbyła się narada u prokuratora krajowego Zaleskiego, wczesnego prokuratora krajowego, gdzie uczestniczył prokurator Olewiński, prowadzący tą sprawinkę z Rzeszowa, ale także pani prokurator apelacyjna z Rzeszowa Habało. Ta pani prokurator Habało została prawomocnie skazana za przyjmowanie korzyści majątkowych i, jak pokazują materiały tej sprawy, w owym czasie przyjmowała łapówki. Czyli ludzie, którzy przyjmowali łapówki, a prokurator jeszcze Olewiński figurował w rejestrze tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa. Nie zachowały się teczki pracy, więc IPN nie mógł z tego nic zrobić, ale w rejestrze był. No więc ci ludzie pewno życzenie Donalda Tuska postawili Mariuszowi Kamińskiemu zarzuty po to, żeby Donald Tusk miał pretekst do odwołania go ze stanowiska szefa CBA. I tak się właśnie stało. Ja dostałem zarzuty pół roku później razem z dwoma innymi funkcjonariuszami CBA. I ta sprawa toczy się od tamtego czasu. Czyn miał miejsce, działanie CBA miało miejsce, szanowni państwo, 16-17 lat temu.
Ale właściwie, bo ja nie znam sentencji wyroku tego z grudnia 2023, czy tego wcześniejszego wyroku. Co tam jest tym miejscem, do którego sąd się odwołuje?
Ja powiem tak, bo pierwszy wyrok, który wydał sędzia Łączewski, zupełnie oderwany od rzeczywistości był ten wyrok, który mówił, że my żeśmy tą sprawę w ogóle wykreowali, wymyślili sobie, nie było żadnej korupcji, a my żeśmy podżegiwali do korupcji i wszystko, co było w tej sprawie, było nielegalne. Natomiast nawet ten sąd drugi, ten 20 grudnia, no, wywalił większość tych zarzutów, które nam stawiał Łączewski i pozostały dwie grupy zarzutów. Pierwsza rzecz, sąd stwierdził, że CBA nie miało prawa wytwarzać dokumentów legalizacyjnych. jestem zdumiony tym i czekam na uzasadnienie. Moi tam adwokaci poprosili o to, bo przecież jest kontratyp w ustawie, czyli stwierdzenie, że może CBA wytwarzać fałszywe dokumenty, żeby ukrywać tożsamość funkcjonariuszy. Tak w mojej ocenie była. I druga rzecz, to były zarzuty o to, że funkcjonariusz pod przykryciem, który udawał biznesmena, nagrywał swoje rozmowy bez kontroli, bez zgody sądu. No, w takim razie można zamknąć pół policji, pół Straży Granicznej, połowę wszystkich służb do więzienia, bo każdy funkcjonariusz, który działa operacyjnie, a tym bardziej działa pod przykryciem, który spotyka się z figurantem, nagrywa swoje rozmowy. To jest normalne. I sąd uznał, że potrzeba była na to zgody sądu, czyli na kontrolę operacyjną. No, to jest... Nie broni się w mojej ocenie. I to tylko zostało. I za to dostaliśmy w tym sądzie okręgowym 2 lata. A jeszcze powiem jedną rzecz. Upadło to, że podżegiwaliśmy do korupcji. Upadło to, że nie mieliśmy podstaw do zrobienia operacji. Upadło to, że wyłudziliśmy zgody na podsłuchy. To upadło. Wszystko było legalne w tym zakresie. Wszystko było legalne w tym zakresie i trzeba o tym głośno mówić. Natomiast no generalnie według mnie ten wyrok ma mieć taki walor edukacyjny. Nie sięgaj, możecie ścigać korupcję gdzieś tam radnego, wójta, gdzieś tam jakiegoś urzędnika, ale nie sięgajcie za wysoko, bo dostaniecie po łapach. Niczym dobrym to się dla was nie skończy. Zobaczcie, jaki jest los Kamińskiego i Wąsika. I my się też o to bijemy, żeby funkcjonariusze wiedzieli, że jednak można się przed tym walcem korupcyjnym obronić.
Ale co teraz? To na marginesie pytanie, bo zaraz wrócimy do sprawy głównej, ale co teraz się dzieje w CBA?
Nie mam takiej informacji. Został zmieniony szef. Została pani, której w ogóle nie znam i niewiele kto zna, bo to jest jakaś tam funkcjonariuszka z Bydgoszczy. Nie chcę jej oceniać ani w lewo, ani w prawo, bo
nie znam.
Bo nie znam. Wiem, że prowadziła sprawę, za którą CBA jest niezwykle atakowane. To jest sprawę, w której zarzuty ma dostać, albo dostał już były pan senator Brejza. Więc nie wiem, jak to czytać, skąd nagle taka miłość do tej pani, która prowadziła tą sprawę. Nie mam zielonego pojęcia. Natomiast no, generalnie po tych sygnałach, które są, no, Siemoniak nadal, minister koordynator, nadal mówi, że chce likwidować CBA. Mam nadzieję, że nie będą tego próbowali robić uchwałą, bo to trzeba zrobić ustawą, jeśli już. My oczywiście będziemy przeciw, będziemy bronić CBA, bo jest to instytucja, która odegrała bardzo ważną rolę w zwalczaniu korupcji w Polsce. W tym, żeby życie publiczne było transparentne, w tym, żeby politycy brali pod uwagę, że nie mogą robić wszystkiego, że jest ktoś, kto patrzy im na rękę i ktoś się nie boi. Bo zazwyczaj służby boją się polityków. Niestety tak jest. Zresztą pewno jest tak na każdym świecie. Na całym świecie. A to miała być właśnie ta niezależna służba z kadencyjnością. Kadencyjność była po to właśnie, żeby uniezależnić...
No, ale żeby teraz zmienić szefa CBA, ta kadencyjność została złamana.
No, po raz kolejny, bo złamał kadencyjność pierwszy raz Tusk, później złamał kadencyjność drugi raz Tusk teraz. No... W mojej ocenie zrobił to bezprawnie. Mam nadzieję, że były szef CBA Andrzej Stróżny odwoła się do sądu administracyjnego w tym zakresie i wygra tą sprawę. I nie wiem, czy zostanie przywrócony na stanowisko, bo ale na pewno sprawi, że pewien kłopot będzie miał Donald Tusk i będzie to pewien taka, będzie stwierdzenie, że jego decyzja była nielegalna.
Niecały, jeszcze raz powtarzam, że to jest niecały miesiąc rządu premiera Donalda Tuska. Media publiczne teraz...
To, co się dzieje z mediami publicznymi, to naprawdę... Znaczy, oczywiście każdy rząd ma prawo mieć wpływ na media rządowe, tylko że to się dzieje za pomocą ustawy. Jeżeli uważa rząd obecny, że ta ustawa jest zła, to dlaczego nie usiądziemy w Sejmie i nie przegłosujemy innej ustawy? Dlaczego nie usiądą z prezydentem i uzgodnią, jak ta ustawa powinna wyglądać?
Wróćmy do sprawy głównej, bo za chwilę w przyszłym tygodniu posiedzenie Sejmu i co się zdarzy? Marszałek Hołownia powie, wygasiłem panu immunitet.
Niech marszałek Hołownia będzie za te rzeczy kiedyś odpowiadał. Znaczy nie ma prawa pozbawiać moich wyborców, wyborców Mariusza Kamińskiego, a idą w dziesiątki tysięcy ci wyborcy, prawa do bycia reprezentowanym w Sejmie. Dlatego, że wydał sobie jakieś postanowienie na podstawie, jak to stwierdził Sąd Najwyższy wczoraj, błędnej, pozornej decyzji Sądu Okręgowego. Sąd Najwyższy stwierdził, że ułaskawienie Andrzeja Dudy działa, jest prawomocne i on jest dominujący na wszystkim, co zrobił sąd w tym zakresie.
Trybunał Konstytucyjny potwierdził kompetencje
trzy razy,
ale Sąd Najwyższy powiedział, że takiej kompetencji prezydent nie miał.
Z tym, że Sąd Najwyższy nie jest w stanie oceniać ani konstytucji, ani kompetencji prezydenta. No i... Nie ma do tego żadnych uprawnień i wydaje się, że było to na pewne zamówienie polityczne. Takie odnoszę nieodparte wrażenie.
No to ta gazeta, której pan nie czyta. Mandat wygasł, decyzja neoizby nic nie zmienia. To śródtytuł. No i co?
Nic dobrego w Gazecie Wyborczej nie przeczytałem na temat ani Prawa i Sprawiedliwości, ani Mariusza Kamińskiego, ani Macieja Wąsika. Może za rzadko czytam Gazetę Wyborczą, ale kiedyś mi się zdarzało. Ani Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Naprawdę. Znaczy, to jest pałkarstwo. Oni, choćbyśmy naprawdę wynaleźli perpetuum mobile, to powiedzą, że to jest fatalna pisowska prowokacja i... W mojej ocenie bardzo dawno temu Gazeta Wyborcza przestała być opiniotwórcza. Zrobiła się pałkarska. Przecież staw dziennikarski, przepraszam, wszystkich dziennikarzy za jak gdyby powiedzenie, że tam jest jakiś staw dziennikarski. To są naprawdę ludzie, którzy widzą tylko jedną stronę.
To bym jeszcze coś zacytował panu z Gazety Wyborczej, ale zmienię na Gazetę Polską. Codziennie politycy PiS twierdzą, i tu rozumiem, pod tym się pan podpisuje, że sprawa jest kompromitacją marszałka Sejmu.
Tak, oczywiście. I to w wielu wymiarach, bo ten wymiar podjęcia decyzji za szybko, nie czekania na KRK, czyli błąd formalny. Ten wymiar... proszenia prezesa Izby Pracy o wyznaczenie odpowiedniego składu sędziowskiego. No to jest kompromitacja. Ten wymiar wysyłania swojego urzędnika z pismem, z pominięciem biura podawczego, czyli chciał wpłynąć, która izba rozpatrzy te nasze odwołanie, będąc stroną w postępowaniu tak naprawdę. On jest stroną w postępowaniu. No to jest karygodna kompromitacja. Jeszcze ta wczorajsza konferencja prasowa, gdzie nawet dziennikarze TVN-u stwierdzili, że on jest niekonsekwentny, że działa niekonsekwentnie, że raz tak, raz tak. To jest kompromitacja w wielu wymiarach i dla wielu środowisk. Myślę, że pierwszy raz gorzką pigułkę władzy poczuł w ustach Szymon Hołownia.
Jest godzina 8:37, bo jedna rzecz to jest polityka, druga rzecz to jest życie, po prostu zwykłe życie, w którym człowiek się tym denerwuje, wszystkim, co się dzieje. To wpływa na jego codzienność, na codzienność rodziny, skoro sprawa się ciągnie od 2009 roku, czyli mamy 14 rok.
No tak.
Minus 8. 15 rok, ale minus 8, bo te 8 po ułaskawieniu było zupełnie inne.
Ja powiem tak, że ja śpię dobrze, mam czyste sumienie i to jest najważniejsze. Śpi źle ten, kto ma nieczyste sumienie. Ale oczywiście rodzina to na swój sposób przeżywa. Mam ogromne wsparcie zarówno od rodziny, jak i moich przyjaciół, jak i ludzi, których nigdy w życiu nie widziałem. Otrzymaliśmy, ja i Mariusz Kamiński, mnóstwo wyrazów wsparcia, wyrazów solidarności. Jesteśmy za nie niezwykle wdzięczni, bo dużo łatwiej przejść przez taką sprawę, mając ze sobą poparcie ludzi, mając ze sobą wsparcie, mając ze sobą dobre słowo. Bardzo wszystkim dziękuję, tych, których znam i tych, których nie znam, za te wszystkie wyrazy solidarności, wsparcia. To dla nas jest naprawdę bardzo ważne. Bardzo państwu dziękujemy i jeszcze prosimy o jedną rzecz. Żebyście zamanifestowali tą solidarność z nami, ale także z mediami publicznymi 11 stycznia o godzinie 16 przed Sejmem. Wydaje się, że nadszedł czas, żeby pokazać Donaldowi Tuskowi, że nie ma przyzwolenia społecznego na sposób, w jaki on zaczął rządzić. Na sposób, w jaki on zaczął zarządzać państwem i zmieniać de facto ustrój państwa, ustrój mediów publicznych niezgodnie z prawem. Jestem przekonany, że warto zamanifestować, chociaż pewno będzie zimno, chociaż pewno aura nie będzie sprzyjająca. Styczeń nie jest dobrym czasem na demonstrację, ale to nie my wybieraliśmy ten termin.
A jaki będzie kiedy będzie decyzja w sprawie Mariusza Kamińskiego? Czy pan wie?
Nie mam zielonego pojęcia o tym, że decyduje Sąd Najwyższy. Jestem, no nie wyobrażam sobie, żeby była inna niż ta, która zapadła wobec mojej osoby, bo no musi być konsekwentny Sąd Najwyższy. Te sprawy wyglądają dokładnie tak samo. No,
ale to teraz będzie inna izba.
Nie wiem, nie wiem, to, panie redaktorze. Mam nadzieję, że praworządność zwycięży i że Izba Kontroli Nadzwyczajnej, która jest do tego dedykowana, zresztą tak jak prezes...
No, ale jak nie dostanie dokumentów, to co ma zrobić? Bo sędzia powiedział, nie dam dokumentów.
To łamie prawo i myślę, że kiedyś będzie musiał powiedzieć przez takim czy innym gremium, dlaczego to robi, ale... z jakich pobudek i czemu nie stosuje prawa, które w Polsce obowiązuje.
Ale ty wchodzimy w taki czas i to świadomie, myślę, przez obóz rządzący anarchizacji prawa.
Tak i jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Szymon Hołownia mówi, że to jest anarchizacja przez PiS, ale to nieprawda. To właśnie on działając pokątnie zanarchizował prawo. To on sprawił, że jest bałagan, bo wysłał nie do tej, tylko do innej izby i próbował ustawić tych sędziów, żeby w sposób odpowiedni ocenili to. No, to jest naprawdę gruba sprawa. Ja myślę, że Szymon Hołownia uważa dzisiaj, że gdzieś tam wewnętrznie, że popełnił ogromny błąd. No, ciekawe, czy będzie się potrafił do niego przyznać. Jak znam polityków jego pokroju, to raczej nie.
Maciej Wąsik, polityk Prawa i Sprawiedliwości, tak, i poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet.
Bardzo państwu dziękuję za uwagę.
Ja dziękuję. Mam nadzieję, że kawa panu smakowała.
Doskonała. Rzadko kiedy pijam lepszą.
Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam państwa na kawę. Szczególnie marynarzy, bosmanów i kapitanów, którzy pomagają nam w naszym rejsie na patronite.pl/radio.wnet. I teraz gość może zadedykować dwie piosenki do ma.
Aż dwie?
Do wyboru, tak. Albo Breakout, albo Choć pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Jedna z dwóch.
No to chyba Choć pomaluj swój świat dla mojej żony, dla mojej rodziny, za wsparcie i dla wszystkich moich przyjaciół, za to, że udzielają nam wsparcia.